Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Konsekracja jako misterium Przenajświętszej Trójcy. Prezentując zagadnienie konsekracji, która jest fundamentem omawianego obecnie stanu życia w Kościele, zdaję sobie sprawę, że dla wielu słuchaczy i widzów jest ono mało zrozumiałe. I to nie tyle z uwagi na specyficzny język teologiczny, co raczej ze względu na przedstawianie innej rzeczywistości, jaką na co dzień żyją, a przynajmniej powinni żyć, ci, którzy przez profesję rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa całkowicie poświęcili się Bogu. Jeśli na stan życia konsekrowanego popatrzymy jedynie z ludzkiej perspektywy, takiej, do której przywykliśmy w związku z koniecznością dokonywania ciągłych wyborów w życiu codziennym, w życiu małżeńsko-rodzinnym czy zawodowym, to faktycznie wydaje się ono co najmniej dziwne, jeśli w ogóle nie pozbawione sensu. W płaszczyźnie naturalnej sensu życia konsekrowanego najczęściej doszukujemy się po linii socjologicznej, a więc w tym, co ci dziwni ludzie w habitach robią dla społeczeństwa. Owszem, cenimy sobie obecność sióstr zakonnych, bo na przykład prowadzą przedszkola, pracują w szkołach jako kompetentne katechetki, z poświęceniem opiekują się starcami i chorymi, a także podejmują wiele innych dzieł dobroczynnych. Podobnie zakonnicy wydają się potrzebni dla społeczeństwa, bo potrafią ciekawie zorganizować duszpasterstwo oraz znaleźć sposób na zaangażowanie i wychowanie młodzieży. No ale do czego w społeczeństwie mogą być potrzebne kobiety konsekrowane, należące do instytutów świeckich, które ze względu na daleko posuniętą dyskrecję są praktycznie niezauważalne? Albo dziewice konsekrowane, czy wdowy konsekrowane, a tym bardziej pustelnicy, którzy z zasady izolują się od świata i prowadzą, jak się wydaje, całkiem niepraktyczny styl życia bez telewizora i radia, komputera czy własnego auta? Komu i do czego mogą być potrzebni? Idąc po tej linii myślenia socjologicznego, wielu z nas zapewne zadawało sobie takie i podobne pytania. Nawet wielu księży diecezjalnych sens istnienia osób konsekrowanych, zwłaszcza zakonnic, upatruje w tym, co one robią w parafii i dla parafii, a nie w tym, kim one są. Zwrócił na to uwagę święty Jan Paweł II, spotykając się z zakonnicami i zakonnikami na Jasnej Górze podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w dniu 5 czerwca 1979 roku. Powiedział wtedy: tak więc bardzo ważne jest wszystko, co czynicie, ale jeszcze ważniejsze od tego, cokolwiek czynicie, jest to, że jesteście i to, kim jesteście. To zaś, kim są osoby konsekrowane, bez względu na to, jakie pełnią zadania w społeczeństwie i w Kościele, jest rozpoznawalne dopiero w świetle wiary. Bez odniesienia się do Boga w Trójcy osób, rzeczywiście życie konsekrowane staje się niezrozumiałe. Należy zatem mówić o misterium ich powołania, misterium ich konsekracji. Łacińskie słowo misterium zwykle tłumaczy się jako tajemnica. Jednak nie tyle chodzi tu o sekret, którego nie wolno wyjawić nieupoważnionym osobom, co raczej o niemożność ogarnięcia tej rzeczywistości rozumem i zamknięcia jej w ciasnych pojęciach. Istotnie, życia konsekrowanego nie da się do końca opisać za pomocą słów. Aby je w jakiś sposób zrozumieć, trzeba po prostu go doświadczyć, nim żyć. Taka jest bowiem natura tajemnicy wiary. Na misteryjny charakter konsekracji zwrócił uwagę święty Jan Paweł II. Spotykając się z przedstawicielami zakonów w Polsce podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny w Kielcach 3 czerwca 1991 roku, pozostawił im orędzie, w którym czytamy, że, tu przytoczę dłuższą wypowiedź, że konsekracja osoby to szczególne zapuszczenie korzeni w Chrystusie, aby na nim budować całe swoje życie i postępowanie. Kiedy Chrystus mówi, pójdź za mną, to znaczy właśnie zapuść we mnie korzenie. Ja pragnę być glebą urodzajną Twojego wzrastania, Twojego budowania się w duchu. We mnie jest odkupienie, jest odpuszczenie grzechów jako proces duchowego dojrzewania człowieka. Odkupienie jako nowe stworzenie. Wszystkie te skarby mądrości i umiejętności, cała pełnia łaski i prawdy, dzięki której każdy człowiek może się stać doskonałym czcicielem Ojca, takim, który czci Boga w duchu i prawdzie. Kilka lat wcześniej w cytowanej już adhortacji Redemptionis Donum wprost napisał, że profesja zakonna stwarza nową więź człowieka z Bogiem Trójjedynym w Jezusie Chrystusie. Więź ta wyrasta na podłożu owej pierwotnej więzi, jaka zawiera się w sakramencie chrztu. Profesja zakonna korzeniami sięga głęboko w konsekrację chrztu i pełniej ją wyraża. W ten sposób sama ona staje się w swej konstytutywnej treści nową konsekracją, poświęceniem i oddaniem osoby ludzkiej Bogu nade wszystko umiłowanemu. Natomiast pełniej tę kwestię święty Jan Paweł II przedstawił w kolejnej adhortacji pod tytułem Vita Consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie z 25 marca 1996 roku. Już pierwsze słowa tego dokumentu są wielce wymowne. Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i nauczaniu Chrystusa Pana jest darem Boga Ojca, udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Papież wyraźnie daje do zrozumienia, że życie konsekrowane w Kościele nie jest ludzkim wymysłem, ale inicjatywą i dziełem Boskiej Trójcy. Zrodziło się ono w sercu Ojca bogatego w miłosierdzie i zgodnie z Jego zamysłem jest pójściem za Chrystusem i pilnym naśladowaniu Go w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Wszystko to ma się dokonywać w mocy i za sprawą Ducha Świętego, który stale działa w Kościele Świętym. Ktokolwiek więc z wierzących kwestionowałby zasadność życia konsekrowanego w różnorodności jego form, sprzeciwiałby się boskim zamiarom. Natomiast uszanowanie tego porządku, nawet jeśli nie wszystko potrafimy poznać i zrozumieć, jest uwielbieniem Boga w Trójcy osób. Obecność życia konsekrowanego w całym świecie oraz ewangeliczny charakter jego świadectwa, jak uczy święty Jan Paweł II, to przekonujące dowody na to, że nie jest ono rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale sprawą całego Kościoła. Na życie konsekrowane w Kościele należy więc patrzeć jako na misterium, to znaczy jako dzieło Boże, inicjatywę Ojca, która ma zasadniczy wymiar chrystologiczny i pneumatologiczny, dzięki czemu wyraża w sposób niezwykle żywy, trynitarny charakter chrześcijańskiego życia, uprzedzając niejako jego realizację eschatologiczną, ku której zmierza cały Kościół. To słowa Jana Pawła II. W innym miejscu cytowanego dokumentu, adhortacji Vita Consecrata, święty papież napisał, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. jest jego sercem, które ożywia cały organizm i żyje jego życiem. Jak już kiedyś mówiłem, od jakości serca zależy zdrowie całego organizmu. Co więcej, życie konsekrowane decyduje o misji Kościoła w świecie, jaką zlecił mu Zbawiciel, i wyraża to, do czego został powołany, a więc zjednoczenie z Chrystusem. Z tej racji można postawić śmiałą tezę, że im bardziej kto poznaje życie konsekrowane, tym lepiej rozumie, czym jest Kościół i jak on funkcjonuje. I vice versa. Rozumienie Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, rzeczywistości teandrycznej, czyli bosko-ludzkiej, pomaga uchwycić misterium konsekracji, jaka dokonuje się na mocy rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Życie konsekrowane dlatego jest tajemnicą, nie do końca pozwalającą się zrozumieć, że jest w nim czynnik boski i czynnik ludzki, a więc Boża inicjatywa splata się z osobistym zaangażowaniem człowieka. To zaś oznacza, że oprócz widzialnego czynnika, dającego się zaobserwować, opisać, zbadać, jest czynnik niewidzialny, uchwytny jedynie w świetle wiary i dzięki asystencji Ducha Świętego. Mówienie więc o życiu konsekrowanym jedynie od zewnątrz, a więc o tym, ile jest tych osób, w ilu wspólnotach, ile mają domów, jakie prowadzą dzieła apostolskie, choć ważne i potrzebne, to jednak nie wyczerpuje całej tej tajemniczej rzeczywistości. Tak samo wszelkie głosy krytyki czy oceny poszczególnych zakonników i zakonnic oraz innych osób albo całych wspólnot, choć zasmuca, to jednak nie podważa sensu ich egzystencji. Bóg, który przenika ludzkie serca, powołuje do życia konsekrowanego nie aniołów i świętych, ale zwykłych, słabych i grzesznych ludzi, dzieci danej epoki, obciążonych różnymi uwarunkowaniami kulturowymi. I pomimo tych wszystkich ludzkich ograniczeń, dzięki zaangażowaniu poszczególnych osób i całych wspólnot, Boża opatrzność przeprowadza swoje plany względem ludzkości. Na tym właśnie polega ten fenomen misterium konsekracji, która jest współpracą, dialogiem Boga z człowiekiem, niekiedy dramatycznym i nie bez cierpienia czy bólu, a niekiedy i buntu. Jednak przejawem braku wiary byłoby dyskredytowanie życia konsekrowanego w różnorodności jego form tylko dlatego, że ten czy ów zakonnik, ta czy inna kobieta konsekrowana, z jakichś przyczyn nie w pełni odpowiada na tę nigdy niesłabnącą Bożą inicjatywę, na to niewyczerpane nigdy Boże miłosierdzie.